Monika Kopytowska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny. Musimy pamiętać o tym, że mowa nienawiści jest skierowana do zbiorowości ludzi. Tak naprawdę z uwagi na ich narodowość, religię, etniczność.
I mówi się o tym, że właściwie ta mowa nienawiści wynika głównie z naszej niewiedzy.
Dokładnie. Ja bym powiedziała, że mowa nienawiści wynika ze strachu. Strachu wynikającego właśnie z tego, że boimy się tych, którzy są od nas inni i o których nic nie wiemy. I tego, że próbujemy sobie jakoś z tym strachem poradzić.
Boimy się i atakujemy.
Boimy się i atakujemy.
Młodszy inspektor Włodzimierz Sokołowski, pełnomocnik komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi do spraw ochrony praw człowieka. W człowieku jest coś takiego, że nie jest tylko tolerancyjny, nie jest tylko miły, nie jest tylko sympatyczny i to z wielu powodów. Nie czasem ze złej woli, czasem jest zmęczony, czasem ma po prostu nerwy.
Ale to nam daje prawo do tego, żebyśmy byli słownie agresywni, to że jesteśmy zmęczeni?
Nie, absolutnie tego nie tłumaczę i nie chcę, żeby to tak zabrzmiało i potępiam każdy tego typu akt. Natomiast badania chociażby internetu pokazują, że ludzie, którzy powiedzmy poprawnie zachowują się w tym realnym świecie, bardzo często uważając, że internet jest anonimowy, pozwalają sobie na, nie chcę to kolokwializować, że krytykę, ale wręcz mowę nienawiści.
Mowa nienawiści jest tak samo groźna jak na przykład agresja taka fizyczna?
Tu nie mam wątpliwości. To wiele osób przede mną powiedziało, że słowa potrafią bardziej krzywdzić niż czyny. Absolutnie tak. I absolutnie przyzwalanie na to, albo nie tłumaczenie, że to może kogoś krzywdzić jest, powinno być na porządku dziennym i dotykać każdego z nas.
Ksiądz Arkadiusz Lechowski.
Piotr Kubiec, Obywatelski Ruch Demokratyczny.
Możemy mówić o jakimś większym przyzwoleniu na mowę nienawiści?
Znaczy, z pewnością wiele osób na świeczniku sobie na to pozwala. Pytanie, od kogo oni się uczą? Być może się uczą od ludzi, którzy tej mowy używali wcześniej. I wydaje im się, że w ten sposób coś mogą uzyskać. Tak sobie po prostu myślę, ale rzeczywiście jest to jakiś problem społeczny. I niewątpliwie to, co idzie z góry, gdzieś później przesiąka do dołu. Zawsze jest bardzo trudnym pytaniem, co z tym można zrobić. Bo to nie jest tak, że możemy dać jakiś dekret, jakiś przepis prawny i z tym skończymy. Ja myślę, że to jest zawsze jakby pewna próba budowania, kształtowania mentalności. A kształtowanie mentalności jest rzeczą zawsze najtrudniejszą. To myślę, że jest przed nami i tutaj musimy sobie zadać pytania, w jaki sposób kształtować ludzką mentalność, ludzką wrażliwość na drugiego człowieka.
Czy jest jakiś sposób taki absolutnie podstawowy, od czego zacząć? Jakaś praca u źródeł?
Właśnie to robimy. Właśnie tę pracę od podstaw, czyli dawanie pewnego świadectwa, po pierwsze naszego zachowania, naszych wypowiedzi, bo tu chodzi w dużej mierze o wypowiedzi, a po drugie, i chyba to jest najważniejsze, rozpocząć proces długofalowy formacji ludzi, edukacji poprzez świadectwo, poprzez przykłady, poprzez działania. Dlatego, że w większości wypadków my reagujemy na zło, które już się zdarzyło. A tu chodzi o to, żeby zło się nie zdarzyło i spróbować wychować ludzi w pewien sposób. Prosty przykład. Przez 56 lat życia w domu nigdy nie usłyszałem z ust mojego ojca przekleństwa. Nie miałem skąd brać tego modelu. Stąd łatwiej mi jest używać języka bardziej, powiedziałbym, że cywilizowanego. I to jest prosty przykład, bo my nasiąkamy pewnymi przykładami, tym, co nam się podaje. Jeżeli wprowadzimy koalicję kultury, na przykład języka, jeżeli zaczniemy dbać zarówno w mediach, jak i w przestrzeni publicznej, zaczniemy to ukazywać i piętnować, jest szansa, że nie dzisiaj, ale za 5, za 10, za 15 lat doczekamy się wyprostowania, wyczyszczenia tego zła, które w tej chwili się panoszy.
Jest chyba jeszcze jeden taki czynnik, który jest widoczny może dzisiaj w społeczeństwie, bo często ten język zaostrza się w takim życiu publicznym, społecznym, międzyludzkim wtedy, kiedy on jest anonimowy, czyli wtedy, kiedy na przykład jest stosowany względem osoby, której ktoś nie zna. Dzisiaj coraz więcej osób spędza czas w internecie. Nie są to realne spotkania. Niestety. Ja to obserwuję w bardzo różny sposób. Nawet często, kiedy jest jakieś spotkanie, ktoś przyjeżdża, ma coś do powiedzenia, kogoś to interesuje, ale ktoś mówi, aha, ale będzie transmisja w internecie, sobie posłucham w internecie. Nie mówię tego oczywiście, bo to jest dobrodziejstwo też internetu, nie mówię tutaj, żeby w jakiś sposób negować internet, ale ja myślę, że to jest chyba taki pewien czynnik ludzkiego spotkania, że ludzie muszą się spotykać, realnie spotykać, spojrzeć sobie twarzą w twarz, oczy w oczy i ja myślę, że te słowa już będą inne. Ta mowa nienawiści, o której mówimy, ona
jest
wyostrza się przez...
przez anonimowość.
Jest dużo łatwiejsza przez anonimowość. Poza tym jest właśnie względem nieznanego osoby, której nie znamy. Bardzo łatwo powiedzieć, nie wiem, wynocha uchodźcy. Nie? Ale jakbyśmy stanęli, myślę, że spokojnie nad brzegiem morza i zobaczyli ludzi, którzy przepływają łódką, to chyba raczej nie wrzucilibyśmy ich do tego morza. A de facto to mówimy, wrzućmy ich do morza. To jest po prostu bardzo anonimowe, bardzo abstrakcyjne. Zresztą w języku, w przekleństwach to też widać. Jeśli byśmy sobie uświadomili, jaki przekaz mają czasami nasze głupie dowcipy, głupie słowa, to ja myślę, żeby nam się włos zaczął jeżyć. Tylko my je wypowiadamy, my je powtarzamy, my je bagatelizujemy, traktujemy jako coś mało groźnego, natomiast później okazuje się, że to bardzo często może ranić drugą osobę. Czyli to jest ten brak świadomości, kiedy stanęlibyśmy oko w oko z drugą osobą, twarz w twarz, wypilibyśmy kawę, herbatę. Okazałoby się, że możemy się różnić, nawet się jakoś pokłócimy, ale możemy to zrobić w sposób cywilizowany.